Chwała Bogu. Bardzo podoba mi się zdanie, które padło tutaj na tym miejscu, że mama to nie to samo, co tato. Mam nadzieję, jak długo będzie Kościół istniał na świecie, ten nam nie grozi. Otwórzcie list Pawła do Galacjan, 2 rozdział od 1 wiersza. List Pawła do Galacjan, 2 rozdział od 1 wiersza. 5 wierszy będziemy czytać. Paweł do Galacjan w 2 rozdziale od 1 wiersza pisze tak. Potem po 14 latach udałem się z Barnabą znowu do Jerozolimy, zabrawszy z sobą i Tytusa. A udałem się tam na wskutek objawienia i wyłożyłem im na osobności, zwłaszcza zacniejszym Ewangelię, którą zwiastuję między poganami, żeby się czasem nie okazało, że daremnie biegnę czy biegłem. Ale nawet Tytus, który był ze mną, chociaż był Grekiem, nie zmuszono go do obrzezania. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjemu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. Chciałbym przez chwilę, żebyśmy się zastanowili nad pewnymi prawdami Bożego Słowa. Ale chciałbym zacząć od nabożeństwa i od zwiastowanego Bożego Słowa, które było zwiastowane ostatnio, kiedy to pastor mówił na temat myśli. Chciałbym podkreślić to bardzo mocno, że to jest niezwykle ważna nauka i niezwykle ważna prawda, którą każdy wierzący człowiek powinien przyswoić sobie i ją dokładnie zrozumieć. Dlatego, że ze słowami jest tak, że jednak umiemy selekcjonować i zważamy na to czasami, co mówimy. Choć i czasem to się wymyka spod kontroli, ale jednak w większości przypadków kontrolujemy to, co chcemy powiedzieć. Ale myśli to już jest fakt, który nie widać i one tak naprawdę buszują w umyśle człowieka i robią niesamowite spustoszenie. Chciałbym powiedzieć, że i to już powiedzieliśmy sobie, że bardzo często w życiu człowieka jest tak, że z jednej strony stoi Bóg, a z drugiej strony stoi diabeł, a pośrodku człowiek ze swoimi myślami i ten biedny człowiek bardzo często z tym sobie nie radzi. To słowo, które było zwiastowane, było potężnym ostrzeżeniem, było nauką, było przypomnieniem, ażebyśmy wreszcie coś zrobili ze swoimi myślami. One po prostu mogą spowodować to, że człowiek stanie się niewolnikiem swoich własnych myśli. One mogą spowodować to, że człowiek w ogóle stanie się niewolnikiem. One mogą powodować to, że człowiek będzie brudził się, będzie kalał się, nie będzie wolny, nie będzie czysty, nie będzie uświęcony. To, co przejdzie przez umysł człowieka, jest tak bardzo ważne, dlatego że bardzo często specjaliści powiadają, że to, co człowiek myśli, to kształtuje człowieka. To kształtuje i to, o czym człowiek myśli, taki jest i takim się staje. I gdybyśmy chcieli, żeby było inaczej, to po prostu tak nie jest, to się nie uda. Dlatego podkreślamy, ażeby umysł człowieka był poddany woli Bożej, ażeby umysł człowieka był kontrolowany przez Ducha Świętego. Ja chciałbym wyraźnie powiedzieć i chciałbym raz jeszcze podkreślić, że człowiek, który nie ma Ducha Świętego, nie jest w stanie opanować swoich myśli. Nie ma takiej mocy, nie ma takiej siły, żeby samemu opanować swoje myśli. Jedyny, który jest w stanie pomóc człowiekowi, to Duch Święty, gdy wejdzie do człowieka, a człowiek pozwoli mu na to, to on może pomóc człowiekowi opanować swoje myśli i może pomóc człowiekowi, ażeby jego myśli były skierowane na Boga, były skierowane na Jezusa Chrystusa, były skierowane na Słowo Boże. To jest niezwykle ważne. Kiedy patrzymy na ludzi, jesteśmy o nich zatroskani i co możemy zauważyć? Możemy zauważyć coś takiego, że są ludzie, którzy czytają Biblię, czytają Boże Słowo i nic z niej nie rozumieją. I to Słowo Boże, które ma wartość, które ma moc, które jest pełne mądrości i objawienia, nie dociera do ludzkiego serca, dlatego że na poziomie myśli jest zatrzymane. Ludzie czytają, za chwilę odejdą od Biblii, już nie pamiętają, co przeczytali. Ja wiem, że zdarza się tak i mi też tak się zdarza, że możemy czytać Biblię i czasami wiele wersetów nie pamiętać i nie rozumieć. Ale nie może być tak, że nic z tego nie rozumiemy, że nic z tego nie wiemy. Nie może być tak, że czytamy Biblię, a ona nie buduje naszego życia, że czytamy Boże Słowo, a ono nas nie zmienia. Nie może być tak, że czytamy Biblię i nie znamy Jezusa. Nie wiemy, co to pokora, nie wiemy, co to pokuta. Tak nie może być, tak nie może być. Chodzi o to, ażebyśmy tak czytali Biblię, ażebyśmy tak czytali Boże Słowo, żeby ono do nas docierało, żeby ono nas przemieniało, żebyśmy stawali się ludźmi, którzy są mądrzy, którzy są oświeceni, którzy mają poznanie. Chciałbym powiedzieć, że na tym świecie jedynymi mądrymi ludźmi, jedynymi ludźmi wykształconymi to są ci, którzy czytają Słowo Boże. Ludzie, którzy nie czytają Bożego Słowa, którzy nigdy nie wzięli Biblii do ręki, nigdy nie byli i nie będą mądrymi ludźmi. A jednak dzieje się tak, że ci ludzie chcą pouczać nawet wierzących ludzi. Cóż mają do powiedzenia? Niewiele mają do powiedzenia. Nie chodzi nam o to, żeby budować swoją wiarę i to, co jest duchowe, na tym, co jest marne, co jest ze świata, co jest ludzkie i co jest cielesne. Chciałbym powiedzieć, że niezwykle ważną rzeczą jest, gdy czytamy Biblię, gdy uczymy się Bożego Słowa, gdy pamiętamy Boże Słowo, gdy szanujemy Boże Słowo, to czego możemy doświadczyć? Ono zbuduje twoją wiarę, ono przemieni twoją duszę, ono wzmocni twoje ciało, ono ciebie ukształtuje, Boże Słowo, z którym będziesz współpracować. Z którym będziesz się liczyć. Dlatego, kiedy mówimy albo zwiastujemy Boże Słowo, i to było przesłaniem pastora, ażeby powiedzieć w trosce o każdego z nas, że uporządkowane myśli pod kontrolą Ducha Świętego są tak bardzo ważne, są tak bardzo istotne, są tak bardzo sensowne, bo chodzi o to, żebyśmy byli ludźmi, którzy doświadczają Bożej mocy i Bożego działania. Przeczytaliśmy fragment Bożego Słowa z listu do Galacjan. Ja nie będę dokładnie mówił tego problemu, o którym Paweł miał z Galacjanami, ale chciałbym na podstawie tych pięciu wersetów powiedzieć pewną prawdę. To jest tylko fragment, przez który chciałbym coś powiedzieć, chciałbym, żebyśmy coś zauważyli. Otóż Paweł, który zwiastował tym ludziom Ewangelię, którzy nawrócili się do Boga, przyszedł taki moment, że oni zaczęli z powrotem odwracać się od Boga i zaczęli z powrotem odbudowywać stare życie. Ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli raz pozbyłeś się starego, cielesnego życia, a potem z różnych powodów spróbujesz to stare życie odbudowywać, ktoś kiedyś mocno to powiedział, taki człowiek staje się przestępcą. Taki człowiek staje się przestępcą dlatego, że odbudowuje to, co już dawno zostało zrujnowane pod wpływem mocy Bożej, Bożego oświecenia i Bożego działania. Jest niezwykle ważne, ażebyśmy nie wracali do starego życia, i ten problem mieli Galacjanie, i Paweł pisał do nich list i mówił, jak może być tak, że człowiek zaczął dobrze, zaczął z Duchem Świętym, a potem na skutek różnych sytuacji, i byśmy mogli wypowiedzieć kilka kazań, co powoduje czasami, że ludzie wracają z powrotem do starego życia, do cielesnego życia i stają się ludźmi, którzy bazują na tym, co cielesne, i chcą za pomocą cielesnych rzeczy budować duchowe życie. To jest zmorą dzisiaj, kiedy ludzie próbują cielesnymi sposobami, cielesnymi rzeczami, cielesnymi nakazami budować Boże życie. to oznacza, że umysły tych ludzi wyszły spod Bożej kontroli i oni nie mają Bożego poznania i oni nie mają Bożego oświecenia. Apostoł Paweł wyraźnie w swoich listach powiada i sam tego doświadczył i tak nauczał, a nauczał też dlatego, że to, o czym mówił, sam tego doświadczał. I Paweł powiedział wyraźnie, społeczność z Jezusem Chrystusem, społeczność z Duchem Świętym, to była podstawa. To, co chcemy dzisiaj podkreślić i to, co jest niezwykle ważne, to to, ażeby mieć ciągłą społeczność z Jezusem Chrystusem. Bowiem gdy mamy społeczność z Jezusem, to tam uczymy się tego, czego powinien nauczyć się duchowy człowiek. Nie bierzemy rzeczy ze świata, nie bierzemy ludzkiej mądrości, nie bierzemy mądrości z tego świata. Możemy czasami tą mądrość szanować, ale ona tak naprawdę nie zbuduje naszego duchowego życia. To, co chcę powiedzieć, to, co chciałbym podkreślić, to ciągła społeczność z Jezusem. To w ciągu dnia, nie w ciągu tygodnia, ale w ciągu dnia człowiek powinien mieć czas na to, ażeby spotkać się z Jezusem i być przed Nim i trwać w Jego społeczności. To nie jest tak, że wystarczy rano wstać i powiedzieć parę słów, a potem położyć się wieczorem i na łóżku szeptem powiedzieć parę słów, dziękując Bogu za dzień i za to, że ktoś miał błogosławieństwo. To, co chcemy powiedzieć, to stałe uczenie się. Stałe uczenie się u nóg Jezusa Chrystusa. Stałe przebywanie w obecności Jezusa Chrystusa. Dzisiaj świat potrzebuje ludzi, którzy mają wiarę, którzy mają moc, którzy mają namaszczenie, którzy są wykształceni przez Ducha Świętego, pouczeni przez Jezusa Chrystusa, bo tylko taki człowiek będzie miał wpływ na drugiego człowieka. I o tym apostoł Paweł mówił w swoich listach i o tym pisał do Galacjan i o tym pisał także do innych zborów. To, co chcemy powiedzieć, nikt nigdy ode mnie nie usłyszy, ile ma się modlić, ale wiem jedno, że Dawid miał taki okres w swoim życiu, że modlił się 7 razy dziennie, a Daniel bardzo często 3 razy dziennie modlił się do Boga. Ale co chcę powiedzieć, gdy człowiek zacznie modlić się i gdy zakosztuje smaku modlitwy, gdy zakosztuje w modlitwie społeczności z Jezusem, gdy w swojej modlitwie będzie spotykał się autentycznie z Bogiem, gdy będzie go ogarniać Boża obecność, gdy będzie go ogarniać Boża moc, gdy skosztuje cudownego pokoju, gdy wszystkie rzeczy nagle znikną z jego życia, będzie się czuł tak, jakby nie miał ciała, jakby pływał w powietrzu, gdy będzie miał taką społeczność z Jezusem, to wiem, że będzie wiedział, ile będzie się modlił. A to oznacza, że każdą wolną chwilę będzie spędzał na modlitwie z Jezusem Chrystusem. Ja wiem, że będzie musiał pracować, czasami bardzo ciężko pracować, że będzie musiał wiele się trudzić, ale będzie często wracał do tych chwil, które spędził z Jezusem, które były dla niego najpiękniejsze. I wtedy sam będzie wiedział, co ma robić i kiedy ma się modlić. Będzie wiedział, kiedy ma odłożyć pracę, kiedy ma nagle przerwać to, co czyni. I pójść na chwilę na osobność i porozmawiać z Jezusem i spotkać się z Jezusem i podziękować Mu za błogosławieństwo albo zapytać, co chcesz mi powiedzieć. Do czego zmierzamy? Do czego zdążamy? Do Kościoła, który ma moc. Kilka tygodni temu Mariusz tutaj wstał i powiedział, że ludzie tworzą Kościół Jezusa Chrystusa. I powiedział wtedy, że Kościół to nie budynek, to nie okna, to nie witraże, to nie ołtarze, ale to ludzie, w których mieszka Jezus Chrystus. I powiedzieliśmy sobie później, zwiastując kilka razy Słowo Boże, że Kościół to ludzie, którzy są namaszczeni Duchem Świętym, bo o tym Kościele Biblia powiada, że to jest taki Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Kiedy dzisiaj patrzymy na ludzi w Kościele, to diabeł dawno ich przemógł, zmaltretował ich życie, napełnił ich goryczą. Oni nie znają pokoju, oni nie znają Bożej mocy, oni nie mają Bożego objawienia, oni w życiu chodzą po omacku, oni chodzą w cielesnymi drogami, a uważają, że są są ludźmi zbawionymi, a uważają się za ludzi duchowych. Nie wiedzą, co mają czynić, nie wiedzą, co czynić, ale chwytają się ludzkich sposobów, bo chcą nadgonić duchowe życie. Ale tak się nie da, ale tak się nie da. Jeżeli jakiekolwiek dzieło człowiek chce wykonywać, a w tym dziele nie będzie Ducha Świętego, a w tym dziele nie będzie Jezusa Chrystusa, to to dzieło nie zmieni człowieka. To dzieło nie zmieni człowieka. Kiedy popatrzymy na Jezusa, to co możemy stwierdzić? Że Jezus wiedział, co czynić. Pewnego razu przyszedł do sadzawki i tam było wiele, wiele chorych ludzi. Czyż nie mógł wszystkich uzdrowić? Czyż Jezus nie miał mocy, ażeby powiedzieć: wszyscy wstańcie z tego miejsca i idźcie do domu i bądźcie uzdrowieni? Mógł to zrobić. A tylko podszedł do jednego człowieka. Podszedł tylko do jednego człowieka i jego uzdrowił. Dlaczego? Bo on wiedział, co ma czynić. Były takie momenty i tak czytamy w Bożym Słowie, że przyniesiono wiele ludzi schorowanych do Jezusa i on ich wszystkich uzdrowił. Ale były też takie momenty, gdzie tylko uzdrowił jednego człowieka. Czasami szedł do tłumu i wybierał tego jednego w tłumie zauważył i do niego podszedł i tylko jego uzdrowił. Czasami zauważył tylko jednego człowieka w wielkim tłumie ludzi i tylko jeden doznawał łaski, przebaczenia, uzdrowienia i uwolnienia. Co chciałbym powiedzieć? Chciałbym powiedzieć, żebyśmy uczyli się Bożej mądrości i Bożego kierownictwa. Chciałbym powiedzieć, żebyśmy czynili tak, jak nakazuje nam Boże Słowo i Duch Święty. Niedawno słyszałem takie zdanie. Ktoś dostał zaproszenie i w tym tytule było napisane: postanowiliśmy my i Duch Święty, albo Duch Święty i my. Jeżeli coś się dzieje, jeżeli jest postanowienie i ktoś mówi, że tak postanowił Duch Święty i ja albo my, to wtedy jest prawdziwie Boże działanie. To wtedy Duch Święty przychodzi i wtedy jest przemiana i wtedy ludzie są napełniani Bożą mądrością, Bożym działaniem. To wtedy ludzie są uwalniani, to wtedy ludzie są uzdrawiani. A jeżeli tak się nie dzieje, to tam nie ma Ducha Świętego. Tam jest tylko coś, co ludzie są w stanie wymyśleć ze swojego ciała i przypisać temu duchową moc i duchowe rzeczy. Ale tak nie jest. Ale tak się nie dzieje. Apostoł Paweł powiedział: Galacjanie, co robicie? Co robicie? Zastanówcie się. Mówił apostoł Paweł do Galacjan. I płakał nad tym listem i powiedział: dzieci moje, znowuż muszę was rodzić w boleści i muszę czekać, a w waszym życiu będzie ukształtowany Jezus Chrystus. Głosiłem wam zdrową Ewangelię, mówiłem wam prawdę, mówiłem wam szczerą prawdę i tak nawróciliście się, a teraz chcecie z powrotem wracać do cielesnego życia. Na początku drugiego rozdziału apostoł Paweł pisze: po 14 latach służby, raz jeszcze, z polecenia Ducha Świętego poszedłem do Jerozolimy, ażeby spotkać się z apostołami i upewnić się, że Ewangelia, którą głoszę, jest prawdziwą Ewangelią. Że to jest ta Ewangelia, którą głoszę, to jest ta, za którą stoi i objawia się Jezus Chrystus. Do tego momentu cieleśni ludzie doprowadzili Pawła, że zaczął wątpić. Przychodzili ludzie z Jerozolimy i z innych okolic i mówili: tak trzeba robić. I zmuszali ludzi do cielesnych rzeczy i podburzali ich i zniewalali ich. I apostoł Paweł zaczął mieć wątpliwości i mówi: pójdę do Jerozolimy, spotkam się z Piotrem, który był osobiście z Jezusem, spotkam się z Janem, który był osobiście z Jezusem i zapytam się, czy Ewangelia, którą głoszę, to jest Ewangelia ludzkiego pochodzenia, czy Bożego pochodzenia. I kiedy opowiedział Piotrowi, Janowi i innym ludziom w Jerozolimie, co Bóg uczynił na skutek jego zwiastowania, to co mu odpowiedzieli? Możemy z tego wyczytać. Bóg stoi za tą Ewangelią. Bóg stoi za twoją pracą. Bóg stoi za twoim działaniem. Idź w pokoju i nadal czyń tą pracę. Apostoł Paweł upewnił się, że dzieło, które sprawował, było dziełem od Pana. Tak wyraźnie napisał tutaj. ażebym czasami biegnąc nie biegł daremnie, żebym czasami służąc nie służył daremnie, nie służył, nie czynił coś z ciała, ale żeby to wszystko miało Boże namaszczenie i żeby w tym był Duch Święty, żeby w tym był Duch Święty, żeby w tym było Boże namaszczenie, Boże namaszczenie. Ja jestem zainteresowany zdrową Ewangelią. Ja jestem zainteresowany czystą Ewangelią. Ja jestem zainteresowany prawdą ewangeliczną. Jestem zainteresowany, ażeby to było takie zwiastowanie, które porusza człowieka. Myśmy już z pastorem słyszeli, że jesteśmy starzy, że jesteśmy zacofani, ale to nic, to nic. To tak, jakby tego nie było. Ja jestem zainteresowany tym, ktokolwiek, cokolwiek powie o nas. Ja jestem zainteresowany tym, ażeby zwiastować tak Boże Słowo, ażeby człowiek mógł się nawrócić, mógł pokutować, mógł naprawdę zostawić grzechy i pójść za Bogiem, i pójść za Bogiem, i pójść za Bogiem. Cały czas jesteśmy zainteresowani nie religią, ale Bożym życiem, ale Bożym życiem, Bożym życiem. Jestem zainteresowany trwać przy Bogu, modlić się do Boga, trwać w społeczności z Jezusem, ażeby Boże życie tak nas wypełniało, ażebyśmy mogli dzielić się Bożym życiem, żebyśmy mogli dzielić się Bożym życiem. Ja jestem zainteresowany tym, aże gdy otworzymy usta, jak mówi apostoł Piotr, gdy ktoś otworzy usta, niech mówi jak Słowo Boże, a gdy ktoś usługuje, niech usługuje w mocy Bożej, tak mówił apostoł Piotr. Tym jestem zainteresowany, tym jestem zainteresowany. Diabeł z jednej strony mobilizuje wszystkie siły, ażeby zgnębić Kościół Jezusa Chrystusa, ale z drugiej strony jesteśmy ludźmi, którzy mamy o wiele potężniejszego Boga za sobą. Mamy na ziemi Ducha Świętego, który jest w stanie nam każdego dnia pomóc i możemy odnieść zwycięstwo w imieniu Jezusa Chrystusa. Gdy przychodzimy do kościoła, to nie ma być religia. Ktoś kiedyś powiedział, powiem szczerze, ja tego nie wymyśliłem, ja to po kimś powtórzę teraz. Ktoś kiedyś powiedział takie zdanie, jeżeli człowiek cały dzień, cały tydzień nawet nie jest w stanie pomodlić się, tak naprawdę pomodlić się do Boga, a potem przyjdzie w niedzielę i wstanie i chce śpiewać pieśń dla Jezusa, ten człowiek powiedział, co to może być za pieśń? Co to może być za uwielbienie? Co to może być za uwielbienie? Kiedy przez cały tydzień człowiek Bogiem się nie interesował, a nagle w niedzielę chce Bogu, temu jedynemu Bogu, wszechmogącemu Bogu, który jest na niebie, który ma wszelką władzę, moc i autorytet, chce coś mu zaśpiewać? Chce mu coś zaśpiewać? Jakie to jest smutne, jakie to jest żałosne, jakie to jest, nawet nie wiem jak to określić. Do czego zmierzamy? Co apostoł Paweł chciał powiedzieć? Gnębią was ludzie, weszli do waszych zborów i chcą podbić was w niewolę. Chcą cielesnymi sposobami, tak jak na przykład Żydzi chcieli obrzezywać ludzi, bo powiedzieli, że jeżeli się nie obrzeżecie, to nie będziecie zbawieni. A Paweł powiedział, to są tylko ludzkie nakazy, zakon już dawno minął, jesteście do wolności powołani, tylko uważajcie w tej wolności, żebyście ciału nie pobłażali, ale macie być wolnymi ludźmi, ale macie być wolnymi ludźmi. Kiedy przyjdzie czas uwielbiania Boga, to w wolności uwielbiamy Boga. Kiedy przyjdzie czas modlitwy, to z radością uwielbiamy Boga. Uwielbiamy Boga, uwielbiamy Boga. Dlatego, że jest godzien tego. Dlatego, że jest godzien tego. Dlatego, że jest godzien tego. I apostoł Paweł powiedział, że ci ludzie, tych ludzi nie słuchajcie, ale idźcie drogą wolności, którą daje tak naprawdę tylko Pan Jezus Chrystus. My dziś z takimi rzeczami się spotykamy. My dziś spotykamy się z takimi rzeczami, że cielesność bardzo często w duchowym życiu albo w ogóle w życiu człowieka bierze górę, staje się ważniejsza. To cielesność i religia nagle staje się ważniejsza. Ale to o co chodzi? To, o co chodzi, to, o czym mówił apostoł Paweł w liście do Galacjan, to mówił o tym, że mówił o tym, tylko Jezus, tylko Jezus, tylko Jezus,
to On za ciebie umierał. To On przelewał swoją świętą krwią, swoją świętą krew. To On dał ci Ducha Świętego. To Duch Święty napisał Biblię dla ciebie i dla mnie, ażebyśmy mogli ją czytać. To Jezus jest Panem, to Jezus jest Królem. To Jemu dano wszelką władzę na niebie i na ziemi. I On ma panować w naszym sercu, w naszym umyśle i w naszym życiu. Ktoś kiedyś powiedział, że dla wielu ludzi Bóg Ojciec stał się Ojcem i podkreślają to jako Ojca i patrzą na Boga Ojca jak na swego Ojca, którego nie szanują, którym manipulują. I ludzie myślą, że tak jak cielesnym Ojcem można manipulować. Ja wiem, co to jest manipulować rodzicami. Ja wiem, co to jest manipulować mamą i manipulować tatą. Dlatego, że ja dotknąłem czegoś takiego. Ja dotknąłem czegoś takiego. Ja próbowałem coś takiego robić. Ja nie mówię tego science fiction. Ja sam takie rzeczy w życiu robiłem. I wiem, co to jest manipulowanie. Ja wiem, co to jest patrzeć i mówić kłamstwo, i mówić, że to się nigdy nie zdarzyło, że to jest prawda. I nawet okiem można nie mrugnąć. Ja wiem, co to znaczy wywoływać łzy u rodziców. To jest wszystko możliwe, ale to jest manipulacja. Ale z Bogiem tak się nie da. Ludzie bardzo często mówią, ja mam w niebie tatusia, ja mam w niebie cudownego tatusia i on wszystko mi daje, bo ja jestem jego dzieckiem, on jest królem, to jest cudowny tatuś i mi się wszystko należy. Ale tak naprawdę ten tatuś, o którym ludzie mówią, to oni go wcale nie szanują, ale ktoś kiedyś powiedział, to jest najpierw Bóg. To jest najpierw Bóg. To jest najpierw potężny, wszechmogący Bóg. Ale kiedy nabierzesz prawa dziecka, kiedy nabierzesz prawa dziecka Bożego, kiedy naprawdę nabierzesz pełnych praw dziecka Bożego, wtedy masz moralne prawo powiedzieć: Ojcze mój, tylko wtedy. Ale jeżeli człowiek ma Boga daleko, z Bogiem się nie liczy, nie ma prawa mówić do Boga Ojcze. Nie ma prawa tego mówić. Dlatego, że nigdy nie był i nie jest jeszcze jego dzieckiem. Ale gdy zostanie, to może wtedy powiedzieć: Ojcze. I wtedy, gdy powie to jako prawdziwe Boże dziecko, to ten Ojciec w niebie nakłoni swoje ucho i powie: słucham cię, córko. Słucham cię, synu, co chcesz, ażebym tobie uczynił? Co chcesz, czego pragniesz? I wtedy Ojciec ci powie: ja mam wszystko. Ja mam wszystko. Ja stworzyłem świat i wszechświat. Wszystko jest moje. Mogę dać ci, czego dusza pragnie. Ale tylko wtedy, kiedy człowiek nabierze autentycznych praw dziecka Bożego. Kiedy człowiek zrozumie, co to znaczy być Bożym dzieckiem i co to znaczy szacunek do Ojca, co to znaczy szacunek do Boga Ojca, co to znaczy szacunek do Boga Ojca. Co apostoł Paweł chciał powiedzieć w liście do Galacjan? Chciał powiedzieć: ludzie, nie wracajcie do przeszłości i nie odkupujcie waszego starego życia, ale wróćcie z powrotem na drogę właściwą, po której kroczy Jezus Chrystus i w której obecny jest Duch Święty. Tutaj do zboru przychodzą ludzie czasami. Gdy mają problem, gdy naprawdę diabeł już ich tak niepokoi i tak już niszczy ich duszę i tak już są osaczeni, tak są już związani, I wtedy nagle przypominają sobie, że jest tu takie miejsce, do którego przyjdą i chociaż przez półtora godziny poczują się dobrze. Ten człowiek kiedyś tutaj powiedział: jak tutaj jestem, to tutaj czuję się dobrze, ale wyjdę z tego miejsca i to wszystko wraca z powrotem. Ale w czym jest problem? Gdyby on tak naprawdę chciał, ale jak nie zechce, nic się nie da zrobić. Jak długo ten człowiek nie zechce, nic się nie da zrobić. Można pomodlić się. Nie możecie odmówić pastorowi namaszczenia. Ale jeżeli człowiek nie jest w stanie i nie chce przyjąć Jezusa, to nic nie można zrobić. To nic nie można zrobić. Kończąc moje zwiastowanie, chcę powiedzieć, jesteśmy zainteresowani zdrowym chrześcijaństwem. Jesteśmy zainteresowani mocnym chrześcijaństwem. Jesteśmy zainteresowani ludźmi, którzy mają moc Ducha Świętego i którzy mają wpływ na drugiego człowieka. Którzy, gdy mówią, to ich życie jest poruszone, to ich umysł zaczyna się zastanawiać nad Bogiem, nad życiem, nad sensem życia, nad tym wszystkim, co istotne. Jesteśmy zainteresowani ludźmi, którzy umieją się modlić. Jesteśmy zainteresowani ludźmi, którzy umieją wielbić Boga, którzy znają Boga naprawdę, którzy mogą powiedzieć: byłem z Jezusem, spotkałem się z Nim osobiście i wiem, kim jest Jezus Chrystus. Po czym to poznać? Ci ludzie są pełni pokory i pełni uniżenia. Ci ludzie mają szacunek najpierw do Boga, a później do drugiego człowieka. Ci ludzie, gdy otworzą swoje usta, to tak jak Hiob powiedział: gdy otworzyłem moje usta, to wszyscy słuchali. Powiada, przychodziłem do starszych i siadałem na przednim miejscu i traktowali mnie jak króla. A gdy otworzyłem usta, mówi, wszyscy milkli, bo Hiob zaczął mówić, bo Hiob przemawiał, wszyscy milkli. Mówi, słuchali moich słów, czekali na mnie. Mówili, czekali na mnie, jak na deszcz. Czekali, nagle idzie Hiob, namaszczony starzec, namaszczony człowiek Boży. Idzie Hiob, namaszczony Boży człowiek. Za chwilę wejdzie, zasiądzie wśród możnych tego miasta i otworzy swoje usta i będzie mówił, a każde słowo będzie miało wartość, a każde słowo będzie istotne, a każde słowo, które wypowie, będzie miało swój ciężar ratunkowy, będzie wartościowe. Takim chrześcijaństwem jesteśmy zainteresowani. Do tego zmierzamy. Taką Ewangelię głosimy. Jesteśmy zainteresowani tym, ażeby życie Twoje było bogobojne, było szczere, było uczciwe, było namaszczonym Duchem Świętym, żebyś był solą dla otaczających ludzi i żebyś był świecą dla tych, wśród których przebywasz. A potem, gdy będziesz przychodzić do kościoła, gdy będziesz przychodzić do zboru i gdy otworzysz swoje usta, wszyscy nawzajem będziemy się budować. I będzie wiele radości. Tak jak kiedyś Filip przyszedł do Samarii, otworzył swoje usta, zwiastował Ewangelię. Jest napisane, że całe miasto wypełniło się Bożą radością. Ludzie wyrzucali śmieci, wyrzucali grzechy ze swojego życia. Było wielkie poruszenie. Trzeba było wzywać innych ludzi, żeby przyszli i żeby modlili się. Tylu ludzi zdecydowało się oddać życie Jezusowi Chrystusowi. Jeden człowiek. Ty też tego możesz dokonać z Jezusem Chrystusem. Amen.